Drodzy bracia i siostry, co dalej z rodziną? Dla nikogo z nas nie jest tajemnicą, że w świecie zachodu rodzina przeżywa kryzys. Rośnie liczba rozwodów, a także powtórnych małżeństw. Na przykład dane Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce wskazują, że w 2013 roku miało miejsce 66 tysięcy rozwodów. To jest o 1600 więcej rozwodów niż w 2012 roku. W ogóle obliczono, że 36,4% zawieranych małżeństw się rozwodzi, czyli praktycznie 1/3, nawet trochę więcej. Więc widzimy, jest poważny problem. Rośnie liczba rozwodów, powtórnych małżeństw. Sporo osób mieszka ze sobą bez ślubu. To się stało taką chorą normą w naszym kraju i nie tylko. Tak zwana kohabitacja, mieszkanie ze sobą przed ślubem. Są problemy też z młodzieżą, która zbyt wcześnie podejmuje współżycie płciowe i to poza ramami małżeństw. Mamy też do czynienia ze zmasowaną propagandą homoseksualizmu, co nie jest przypadek, to jest tylko trybik w machinie walki z rodziną, walki z chrześcijaństwem. Feminizm też nie służy dobru rodziny, ani tak naprawdę dobru kobiet. Jest to chora lewicowa ideologia, która tak naprawdę niszczy i burzy i jest szkodliwa. Podobnie filozofia gender uderza w fundamenty życia rodzinnego. Według tej filozofii płeć jest sprawą kultury, sprawą wyboru, że człowiek nie rodzi się z określoną płcią, dopiero ją w sobie wybiera w ramach kultury. Jest to zupełna herezja, jakiej nie głoszono nigdy w historii ludzkości. Szczyty głupoty już są osiągane, jeśli chodzi o filozofię i ideologię, i na wielu uniwersytetach w Polsce naucza się tej filozofii gender. Próbuje się też w niektórych przedszkolach już to wprowadzać, chłopców przebierając za dziewczynki, bo nuż się okaże, że chłopiec jest dziewczynką, a dziewczęta za chłopców i tym podobne rzeczy. W obliczu tych wszystkich zagrożeń i świadomej walki z rodziną, która jest zaplanowaną strategią, bo już na przełomie XIX i XX wieku pionier satanizmu, pionier zniszczenia społeczeństwa chrześcijańskiego Aleister Crowley powiedział: pierwszą rzeczą, którą mamy zrobić, żeby osiągnąć nasze cele, to zniszczenie rodziny, bo ona jest ostoją tyranii. Tak powiedział Aleister Crowley, słynny satanista, zły człowiek, który sam siebie określił mianem Bestii 666. I na niego się powoływało wielu później ideologów homoseksualizmu i w ogóle zmiany społeczeństw z chrześcijańskich na pogańskie. I w obliczu tych wszystkich zagrożeń, drodzy, możemy sobie zadać pytanie, co dalej z rodziną? Przede wszystkim musimy wrócić do Słowa Bożego i przypomnijmy sobie kilka podstawowych faktów co do rodziny. Pierwszy podstawowy fakt to rodzina nie wyewoluowała z jakichś niższych form życia, ale to Bóg, Stwórca, jest też twórcą rodziny. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 i 28 werset, bardzo znane słowa, mówi o tym, jak to się stało, że powstała rodzina. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Czyli to Bóg ustanowił rodzinę. To On stworzył pierwszych ludzi bezpośrednio, nie za pośrednictwem wcześniejszych niedoskonałych jakichś form w rodzaju małpoludów, ale od razu odrębnym aktem stwórczym uczynił Adama i Ewę i zalecił im płodzenie dzieci, co miało być głównym celem małżeństwa tak naprawdę, i panowanie nad światem zwierzęcym. I drugi rozdział, 21-24, pokazuje, jak Bóg udzielił ślubu pierwszym ludziom. Pierwszy był sam Adam, więc Pan Bóg zesłał głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że gdyby Żona miała być tylko niewolnicą swego męża. Uczyniłby ją spięty, tak, z nogi. Podlegałaby jemu, ze stopy by ją uczynił. Natomiast zrobił ją z żebra, żeby była do boku, żeby była dla niego pomocą, wsparciem w tym zadaniu właśnie opieki nad zwierzętami, ale przede wszystkim w zadaniu tworzenia rodziny, płodzenia dzieci, opieki, wychowaniu tych dzieci. Taki miał być porządek rzeczy, że człowiek opuści swego ojca i matkę i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Nie jest tu powiedziane, że Bóg stworzył Adama i Ewarysta, tylko Adama i Ewę, prawda? I oni mieli tworzyć związek małżeński. Jeden mężczyzna, jedna kobieta, nie też wielożeństwo jakieś, tylko w ten sposób. I Pan Jezus, który przyszedł prosto z nieba, potwierdził autentyczność pierwszej Mojżeszowej Księgi Rodzaju, Księgi Genezis, w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza od 4 do 6 wersetu i on powiedział tak. Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Także Bóg jest pokazany jako ten, który od początku stworzył mężczyznę i kobietę. To jest bardzo ważne, jak my patrzymy na stworzenie. Czy uznajemy prawdę o stworzeniu? Jeśli uznajemy w dosłowny sposób Księgę Rodzaju, pierwszą Mojżeszową, że Bóg stworzył pierw Adama, potem Ewę, to mamy zupełnie inne spojrzenie na życie, na świat. Ci, którzy zakładają, że to wszystko powstało przypadkiem, w jakiś chaotyczny sposób, tak szczęśliwym zbiegiem okoliczności, ludzie zaistnieli na Ziemi w wyniku jakiejś ewolucji, raczej uznają możliwość dowolnego ustalania zasad w życiu, albo w ogóle braku zasad, bo skoro Bóg nie uczynił praw natury, nie stworzył człowieka, to nie ma też kogoś, kto by wyznaczał nam prawa moralne, prawa etyczne. A jeśli uznajemy Boga za stwórcę człowieka, który ustanowił prawa fizyczne, w ramach których funkcjonują nasze organizmy, cały świat, to uznajemy też, że ten sam Bóg ustanowił dla nas prawa moralne i my przed Nim odpowiadamy za to, jak żyjemy. I zobaczmy, jak zupełnie odrębne dwa światopoglądowe ujęcia. Jedni mogą żyć jak chcą, bo nie mają stwórcy i żyją, widzimy, coraz bardziej jak chcą i popadają w coraz większą niemoralność, a drudzy wiedzą, że odpowiadają przed Bogiem, że Bóg to wszystko w swojej wielkiej mądrości, miłości i mocy uczynił i że przed Nim odpowiadamy. Także bardzo ważny jest nasz światopogląd. Poza tym jest taka zasada biblijna, że mężczyzna jest wyznaczony w rodzinie na głowę. 1 Koryntian, 11 rozdział, werset 3, mówi o tej zasadzie zwierzchnictwa. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Zauważmy, że tu nie ma mowy o naturze, bo przecież to, że głową Chrystusa jest Bóg, nie oznacza, że Chrystus nie jest Bogiem. To oznacza, że Bóg Ojciec ma wyższą funkcję, sprawuje zwierzchnictwo także nad Panem Jezusem. Podobnie mężczyzna nie jest stworzeniem wyższego rzędu w stosunku do niewiasty, tylko ma jej przewodzić, ma stać na czele rodziny. Poza tym wiemy, jak Bóg Ojciec przewodzi Chrystusowi, czyni to w sposób nacechowany miłością. Podobnie mąż nie ma być jakimś dyktatorem w domu, bezwzględnym, okrutnym, ale po prostu ma też nad sobą Chrystusa i w sposób chrystusowy ma spełniać to zwierzchnictwo. Ten sposób chrystusowy to podejście do żony, do dzieci z miłością. List do Kolosan, 3 rozdział, werset 19, zwraca na to uwagę, gdzie czytamy: mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. To jest bardzo ważne. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Słowo Boże trafia tu w sedno potrzeb kobiet. Kobieta najbardziej potrzebuje czuć się kochaną, prawda? Mężczyźni nieraz się dziwią, że żona wiele lat po ślubie jeszcze pyta, a czy ty mnie kochasz? Bo po prostu to wypływa z serca. To jest autentyczna potrzeba kobiet. I mężowie powinni tutaj być pełni miłości i też nie być przykrymi dla swoich żon, nie? Nie uprzykrzać im życia, nie robić jakichś cierpkich, niemiłych uwag. A niestety czasami mężom chrześcijańskim też się to zdarza. List do Kolosan, 3 rozdział, werset 18 mówi, jakie jest zadanie żony. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Czyli kobieta ma być uległa względem męża i to nie w jakiś sposób niewłaściwy. Załóżmy, że mąż nakaże jej coś zrobić sprzecznego z nauką Chrystusa, z nauką Słowa Bożego, ale jak przystoi w Panu, czyli zgodnie z Jego duchem, zgodnie z Jego nauką. Dzieci z kolei mają być posłuszne rodzicom, którzy powinni się z nimi mądrze obchodzić. O tym mówi 20 i 21 werset. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Niektórzy ojcowie lubią droczyć się z dziećmi do tego stopnia, że dzieci się załamują. Po prostu jest już im przykro. Nie jest to dobry zwyczaj. Ale dzieci z kolei muszą być posłuszne rodzicom we wszystkim. Oczywiście jest tu pewien wyjątek. Jeżeli by rodzice nakazali coś sprzecznego ze Słowem Bożym, nawet niewierzący rodzice, nie mogą tego się zastosować. Załóżmy, że jakieś dziecko jest w rodzinie rodziców niewierzących i ten rodzic nakłania do grzechu. Nie powinno dziecko tego posłuchać. Także przypomnieliśmy takie bardzo elementarne zasady, podstawowe fakty dotyczące rodziny. A teraz powiedzmy sobie, co jest lekarstwem na dzisiejsze problemy rodzinne, dzisiejsze bolączki rodziny. Księga Jeremiasza, 6 rozdział, werset 16, zwraca uwagę na pewną ważną rzecz, do czego powinniśmy wrócić w tym świecie pełnym obecnie zamieszania. Jeremiasza, 6 rozdział, werset 16. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Bóg zachęca, żebyśmy wrócili do fundamentów, wrócili do podstaw, do tej odwiecznej drogi, która prowadzi do zbawienia. I wtedy znajdziemy odpoczynek dla naszej duszy. Nie polecam szukania wskazówek co do życia rodzinnego na popularnych portalach internetowych, popularnych poradnikach psychologicznych. Tam możemy znaleźć najdziwniejsze rady. Można tam spotkać takie rady, jak ja kiedyś znalazłem w takim czasopiśmie popularnym, że chcesz urozmaicić swoje małżeństwo? Niewielki romans może temu posłużyć. Zobaczmy, co ci niemądrzy ludzie mówią. Oni mają ducha świata, oni nie wiedzą, co dobre. Oni nie wiedzą, nie umieją prawego od lewego odróżnić. Więc musimy wrócić do fundamentów w Słowie Bożym. Pierwsza taka rzecz, jaką Pan Jezus wskazał, to jest w Ewangelii Marka, 10 rozdział od 1 do 12. To jest bardzo ważne, co tutaj jest napisane. Bo dzisiaj nawet niektórzy, zawierając związek małżeński, zakładają taką furtkę, że jak się coś nie powiedzie, to w razie czego się wycofam. Ewangelia Marka, 10 rozdział od 1 do 12 wersetu, zawiera wspaniałe zasady biblijne. I wstał, to znaczy Chrystus, i udał się stamtąd w granicę Judei oraz na drugą stronę Jordanu. I znowu schodziły się rzesze do Niego, a On je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy faryzeusze, pytali Go kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A On odpowiadając rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. I rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Dlatego, jak już wspomniałem, prawdziwy związek małżeński to jeden mężczyzna, jedna kobieta, zawarty ślub oficjalnie, publicznie, nie jakoś, że teraz niektórzy młodzi mówią, a jesteśmy posłowie, to możemy żyć jak mąż i żona. Tak sobie powiedzieliśmy, sami ustaliliśmy. Nie, to musi być publiczne, to musi być przed świadkami, przed ludźmi i przed Bogiem. I wtedy jest to właściwy ślub. I małżeństwo to jest ważne przymierze i to przymierze nierozerwalne. Bóg nie pozwala, żeby wchodząc w związek małżeński w ogóle brać pod uwagę taką opcję, że możemy na jakimś etapie się dogadać, że się rozchodzimy, bo nam coś nie wyszło. To ma być mocny fundament. Kobieta ma być pomocą dla mężczyzny, jak mówi pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 18. Pierwsza Mojżeszowa 2:18. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Tu występuje hebrajskie słowo ezer, które wskazuje, że tu nie chodzi o jakąś taką niewolnicę Izaurę, jak był popularny kiedyś serial, że ta żona ma być pomocą, ale na zasadzie takiej służki, przynieś, podaj, pozamiataj. Ale jest to godna funkcja wspierania męża w ważnym dziele tworzenia rodziny, która służy Bogu, wychowaniu dzieci, w dbałości o rodzinę. Bo Psalm 146 używa tego samego słowa ezer hebrajskiego, które oznacza pomoc, w odniesieniu, wiecie do kogo? Do samego Boga. A więc nie jest to jakaś podrzędna funkcja. Psalm 146, werset 5. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest Panu Bogu Jego. A zatem chrześcijanki, które jesteście mężatkami, albo te, które chcecie się stać, macie wspaniałą rolę bycia wsparciem dla mężczyzny, gdzie on bez waszej pomocy nie podołałby pewnym trudom i nawet nie mógłby pewnych rzeczy wykonać, jak choćby wydawanie na świat potomstwa i opieka nad maleńkimi dziećmi. Mężczyzna nie ma takiej możliwości i też w innych zadaniach kobiety mają wspaniałą rolę do spełnienia. Mężczyzna ma się wspaniałomyślnie obchodzić z żoną wyrozumiale, bo Bóg zastrzegł sobie prawo nawet, że nie będzie wysłuchiwał modlitw tych chrześcijan, tych mężów, którzy będą szorstcy, nie mieli dla swoich żon. Pierwszy list Piotra, 3, werset 7, bardzo wyraźnie pokazuje, że mężowie powinni właściwie odnosić się do swoich żon. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Jest tu mowa o wyrozumiałości. Badania wskazują, że wiele kobiet ceni właśnie w mężach wyrozumiałość. Mają swoje różne nastroje i ta słabość rodzaju niewieściego może nie polega tylko na słabości fizycznej, że mężczyźni generalnie są silniejsi fizycznie, stąd ta przemoc domowa przeważnie jest mężczyzn wobec kobiet w tym świecie, ale wielu badaczy wskazuje na słabość emocjonalną, że kobiety łatwiej ulegają emocjom i czasem popełniają nawet głupstwa pod wpływem emocji. Powiedzą coś niewłaściwego, zranią dziecko, męża jakimś niewłaściwą wypowiedzią, albo podejmą decyzję w afekcie błędną. Stąd to może być słabością. Czasami popadają łatwiej w panikę, w niepokój, stąd mąż ma być oparciem, ma być wyrozumiały i okazywać cześć, to znaczy szacunek swojej żonie, bo i żony są dziedziczkami łaski życia wiecznego, a jeśli mężczyzna będzie szorstki, niemiły, niewyrozumiały, nie będzie brał pod uwagę też pewnych takich słabości, takich okresów u kobiet, gdzie gorzej się czują, gdzie gorszy nastrój, to wtedy modlitwy takiego męża nie będą wysłuchiwane. Widzimy, jak Pan Bóg staje tu w obronie swoich służebnic i ostrzega mężów, żeby nie lekceważyli swoich małżonek. Dalej, mąż ma okazywać ofiarną miłość wzorowaną na Chrystusie. O tym mówi list do Efezjan, 5 rozdział, od 25 do 30 wersetu. Tu jest to odniesione do mężów i żon, ale jest to na tle Kościoła i Chrystusa. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Czy mamy taką miłość, bracia, mężowie, wobec naszych żon? Czy mamy o nie taką troskę? Kiedyś byłem na jednym ślubie 8 lat temu i tam mówca powiedział, że mężowie mogą między innymi ochraniać swoje żony przed atakami złego, przez modlitwę. Mogą się modlić i powinni się nawet modlić za swoje żony, żeby diabeł nie miał do nich dostępu. A też taka ciekawa myśl. Z kolei żona ma być uległa wobec męża i go szanować. 22 do 24 wersetu tego samego rozdziału. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. I werset 33, podsumowanie takie. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. To ma iść w dwie strony. Mężowie okazywać miłość. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o mężczyzn, czasami mają tendencję, żeby zająć się swoimi ważnymi różnymi sprawami zawodowymi, innymi i zaniedbują nieraz swoje żony. Są takie tendencje. Potem zakrada się oskłość do takiego małżeństwa, jak coś się psuje. Z kolei żony nieraz mają taką tendencję, że jak mąż za mało miłości okazuje, no to stają się niemiłe, niepodporządkowane, jakieś takie niegrzeczne do męża. I robi się błędne koło. To ma być w obie strony. Mąż pełen miłości, żona pełna szacunku. Nawet jeśli mąż jest niewierzący, żona ma okazywać mu szacunek. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział od 1 do 4 wersetu zawiera taką cenną lekcję. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Zobaczmy, że te siostry, które mają mężów nienawróconych, mogą ich pozyskać bez słowa. Nie muszą ich ciągle kazań wygłaszać im, ale właśnie swoją postawą, taką bogobojną, czystą, mogą wpłynąć na mężów. I tu mi się przypomina przykład takiego brata Muzikali z Afryki, który ożenił się z młodą dziewczyną o imieniu Joy i lubił wypić, źle ją traktował, źle się odnosił, przepijał wypłaty. Ona starała się, nawet pracowała dodatkowo, opiekując się trójką dzieci, bliźniętami i córeczką, pracowała dodatkowo jeszcze, starała się jakoś tą rodzinę utrzymać, ale w pewnym momencie zetknęła się z kobietą, która okazała jej troskę, okazała jej miłość i ta kobieta to była chrześcijanka. I Joy się nawróciła w takim kościele chrześcijańskim i stała się inną żoną, bo wcześniej potrafiła być bardzo przykra dla tego pijaka, ale później Muzikali widział, że jest ona jakaś inna i to go zastanowiło, co się z nią dzieje. Potem sam się tym zainteresował i później się nawrócił. Na nabożeństwie nawrócił się ewangelizacyjnym i później, chociaż on nie widział na jedno oko i był analfabetą, został pastorem tego zboru. Żona mu czytała fragmenty Biblii na głos, bo ona umiała czytać, on był analfabetą i on zapamiętywał, on bardzo dużo Słowa Bożego się nauczył na pamięć i został nawet pastorem. Rzucił oczywiście picie, jeszcze raz zaliczył upadek po drodze, ale już brzydził się tym, już nie chciał do tego wracać i stał się odrodzonym człowiekiem. I przeżyli wojnę domową taką, gdzie tam była, w tym kraju afrykańskim, po pewnych wyborach politycznych i nie sięgnęli po broń, zachowali pokojowe stanowisko chrześcijańskie, błogosławieni pokój czyniący, bo ich jest Królestwo Niebios i Bóg ich zachował. On, ten brat już odszedł do Pana, ta siostra żyje, ale w każdym razie ona swoją postawą, ona mu wiele nie głosiła, ona swoją postawą przekonała go do Ewangelii. Co jeszcze można tutaj powiedzieć? Kobieta ma kochać męża i dzieci, dbając należycie o dom. O tym mówi list do Tytusa, 2 rozdział, wersety 4 i 5. Tam jest mowa o starszych chrześcijankach, jest dla nich zalecenie, niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Widzimy wspaniała rola dla kobiet chrześcijanek. I powiem wam, że jak ludzie nienawróceni przychodzą do zboru, to bardzo patrzą na kobiety. Jakie są kobiety? To jest bardzo ważne. Chrześcijanki dają pewne ważne świadectwo. A dzisiaj w tym świecie najbardziej kto się zmienił? Kobiety właśnie. Stały się agresywne, dążą do stanowisk, do władzy. Sami widzimy, coraz więcej kobiet premierów, a Słowo Boże mówi, że kobieta nie ma mieć władzy nad mężczyzną. Bardzo wyraźnie jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale. Coraz więcej kobiet na stanowiskach. Coraz większa pogarda dlatego, żeby kobieta była w domu, żeby opiekowała się rodziną. Jest taki trend, żeby mówić kura domowa. Z taką pogardą. I niektóre panie, te posłanki, te lewicowe takie, czy liberalne, to mają swoje służki, które tam im służą, one im płacą, które tam obsługują dom. Ale rola żony i matki to wspaniałe powołanie. I chciałbym podać przykład takiej siostry z Pińczowa, Beaty, która z mężem ustalili, że jak tylko długo na to pozwolą im warunki finansowe, ona będzie opiekowała się córeczką ich. Ta córeczka ma dzisiaj 5 lat, pójdzie do zerówki. Trudno spotkać tak dobrze wychowane dziecko jak ta Martynka. Po prostu jest to wspaniałe świadectwo. Ale matka rzetelnie jej poświęcała czas i dbała o dom. Drodzy, to jest wspaniałe powołanie. Nie zawsze to wszyscy mogą tak dokonać. Jej mąż chyba nawet na dwóch etatach pracuje, byle matka mogła się opiekować rodziną. Po prostu efekty są widoczne. Taka miła dziewczynka, tak dobrze ułożona, aż przyjemnie popatrzeć na takie dziecko. I pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 9-10 werset pokazuje też, że chrześcijanki nie powinny gonić za modą żony chrześcijanki. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 9-10 werset. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. I tu chciałbym wam powiedzieć, że jedna znajoma chrześcijanka powiedziała: chcesz, żeby ci żona zgłupiała, to poślij ją na konferencję dla kobiet. Może mówię tu szokujące rzeczy, ale niektóre te konferencje to są nic nie warte. One są pod wpływem filozofii tego świata, gdzie występują kobiety nieskromne, które chcą być przywódczyniami. Niektóre z nich nawet noszą tytuł pastora, że mąż jest pastorem, a ona jest jakby też pastorem. Nie warto. Są czasem spotkania dla kobiet skromne, dobre, ale trudno dzisiaj o takie, naprawdę. Mamy tą Joyce Meyer, taką nieskromną nauczycielkę Ewangelii Sukcesu, która jest taką przebojową właśnie kobietą. Tą drogą, drogie siostry, nie chodźcie. To wam nie przyniesie chwały przed Bogiem. I to jest odejście od tych pierwotnych, zdrowych zasad. Zasad skromności, powściągliwości. Także nie to jest droga Boża. Tym bardziej, że 11 werset i dalej mówi: kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, w świątobliwości i w skromności. Słowo Boże nie pozwala nauczać w Kościele kobietom. I to jest niezmienna zasada. To nie jest jakieś uwarunkowane kulturowo, bo jest to oparte po pierwsze na porządku stworzenia odwiecznym, że najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. To nie jest przypadek. Bóg najpierw stworzył tego, który miał być zwierzchnikiem w rodzinie, a potem i w kościele. A dalej, nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Czyli zarazem jest pokazana słabsza natura kobiety, że bardziej ulega afektowi, bardziej ją można oczarować i zwieść. To się odnosi jakby do pewnej historycznej sprawy, która miała miejsce na początku historii ludzkości. I takie są dowody. Na przykład nauczycielki, które się biorą za nauczanie Biblii, to z tego nieszczęścia wychodzą. Weźmy Ellen G. White, założycielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wielka przywódczyni, prorokini, która w dodatku prorokowała z nienakrytą głową. I która głosiła, że w czasach ostatecznych znamieniem Antychrysta będzie święcenie niedzieli i wiara w duszę nieśmiertelną. Skąd ona to wzięła? Gdzie Biblia o tym mówi? Także zwodziła lud i do dzisiaj miliony są pod wpływem jej nauki. Nie tylko Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ale różne odłamy adwentystyczne. Więc widzimy, wzięła się za nauczanie i co z tego wyszło? Inna była taka kobieta, Mary Baker Eddy. To była założycielka Christian Science, czyli Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki, która wydała książkę Nauka i zdrowie z kluczem do Pisma Świętego. I co tam głosiła? Że krew Jezusa przelana na krzyżu nie była realna. Że świat nasz nie jest realny. Powróciła do gnozy. Głosiła, że Jezus nie był na ziemi w ogóle człowiekiem, tylko był duchem. Powróciła do nauki gnostyckiej, która w pierwszym wieku siała spustoszenie po zborach. Więc widzimy, jakie spustoszenie wychodzi od takich niewiast, które się biorą za nauczanie. Niedawno jeden zbór zaprzyjaźniony ze mną rozpadł się. Powiedziałem jednemu bratu, wiesz co, z tymi braćmi są problemy. Oni mówią, nie, ci bracia zamieszani w ten rozłam, to oni są tacy spokojni, tacy ugodowi. Ale powiedział ten brat, ale ich żony to już nie. I co się okazało, że to żony tych braci nimi sterowały i doprowadziły do rozłamu. Bo jedna chciała zostać pastorałką, czy jak to nazwać. W każdym razie druga też chciała rządzić i doprowadziły do rozłamu. Jedna już miała jakieś niebezpieczne, demoniczne nawet urojenia. Więc widzimy, tą drogą nie chodźcie, siostry. I ochroną dla chrześcijanki nieraz jest macierzyństwo, życie rodzinne. Pod warunkiem, że trwać jednocześnie będzie w wierze, miłości, w świątobliwości i w skromności. Bo jeśli postawi na ambicje świeckie, które rozbudza ten świat i zwiedzione chrześcijaństwo rozbudza, to łatwo popadnie w zwiedzenie i nie będzie szczęśliwa w małżeństwie i w rodzinie. Także przypomnieliśmy fundamenty, podstawowe zasady dotyczące rodziny. Ale jak pokonać przeszkody, które utrudniają dobre funkcjonowanie rodziny? Taką pierwszą i najważniejszą przeszkodą jest grzeszna ludzka natura, której nie można pokonać o własnych siłach. List do Rzymian, 3 rozdział, werset 23, powiada bardzo realistycznie, bez jakiegoś wygładzania tej sprawy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Taka jest prawda, wszyscy już grzeszyli, Żydzi, Grecy, wszyscy. I każdy jest obarczony grzechem. Ale rozwiązanie jest nie we własnych siłach, nie w przestrzeganiu prawa mojżeszowego, bo ono nie potrafi człowieka zbawić, ono jest raczej wykładnikiem, co jest grzechem, a co nie, ale lekarstwo jest w przelanej krwi Zbawiciela, bo czytamy dalej od 24 wersetu i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę. Trzeba uchwycić się Zbawiciela, Jego świętej przelanej krwi i przyjąć Boże rozwiązanie problemu grzechu. Żadne inne rozwiązanie się nie powiedzie. Psychologia nie uzdrowi człowieka. Psycholodzy i psychiatrzy dają wzajemnie wykluczające się rady i terapie podają, jak leczyć człowieka z jego problemów. Więc to nie jest w tym rozwiązanie. Rozwiązanie jest we krwi baranka. I ta krew Chrystusa, jego ciało złożone na krzyżu, leży u podstaw cudu nowego narodzenia. Księga Ezechiela, 36 rozdział, od 25 do 27 wersetu, pokazuje, jak może człowiek się od wewnątrz zmienić, żeby na zewnątrz wydać dobry owoc. Bóg mówi tutaj tak, i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I tu chciałbym wyraźnie powiedzieć, Pan Bóg nie ma wnuków. Samo wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, w zdrowych zasadach nie gwarantuje, że ktoś jest narodzony na nowo. Wiadomo, że dzieci rodziców z porządnych rodzin chrześcijańskich nie będą miały może tak dramatycznego nawrócenia jak jakiś narkoman, alkoholik, okultysta, przestępca, cudzołożnik, ale muszą też pokutować, nawrócić się i doświadczyć duchowego odrodzenia i wtedy, chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, to duch jest żywy dzięki usprawiedliwieniu. Duch człowieka zostaje ożywiony i człowiek może w swoim duchu mieć łączność z Bogiem I Bóg sprawia w jego sercu, że jest w stanie postępować według Bożych przykazań. Jest w stanie to czynić, bo to Bóg sprawi, że on będzie pełnić jego wolę. Taki człowiek. Także przede wszystkim trzeba się rozprawić z grzeszną naturą. Nie liczmy na to, że utworzymy szczęśliwe rodziny bez duchowego odrodzenia. Pierw musi nastąpić ten dobry początek w postaci pokuty, wiary, duchowego narodzenia z Boga, z Ducha Świętego. I dopiero kiedy jest człowiek dzieckiem Bożym, może mieć nadzieję, że utworzy szczęśliwą rodzinę, bo już problem grzechu został w nim w dużej mierze opanowany. Kolejna sprawa, jaka jest problemem w rodzinach, to jest oschłość i brak miłości. Pan Jezus ostrzegał w Ewangelii Mateusza 24, rozdział, werset 12, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Czy on mówił o świecie, Pan Jezus? Przez świat nie ma miłości Bożej w sobie. On mówił o wierzących, że miała miłość oziemnąć wśród wierzących. I miała zatem miłość też oziemnąć w rodzinach. Jakie jest na to lekarstwo? List do Rzymian, 5 rozdział, werset 5 powiada: a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Prawdziwa miłość Boża, bezinteresowna, pozwalająca kochać drugiego człowieka pomimo jego wad, pomimo jego upadków, to jest miłość z Ducha Świętego, miłość agape, bezinteresowna, szczera, tak jak Bóg umiłował grzeszny świat. I to jest z Ducha Świętego. I żeby mieć Ducha Świętego, to musimy być usprawiedliwieni z wiary, jak mówi werset pierwszy, i mieć pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli ten nasz pokój z Bogiem jest zaburzony i narosło nam grzechu w naszym chrześcijańskim życiu, jakichś problemów, jakichś odstępstw, to też to się odbije na naszej relacji ze współmałżonkiem. Też nie będzie tej miłości. Kolejna rzecz, która bardzo przeszkadza i jest często powodem rozwodów, to brak cierpliwości. Wszystko ma się dzisiaj odbywać szybko, jak za kliknięciem myszki. Wszyscy się przyzwyczaili. Szybki internet, wszystko szybkie, wszystko bardzo szybko. Droga do dojrzałości chrześcijańskiej, do szczęścia w rodzinie, to nie jest coś bardzo szybkiego. Do wszelkich wartościowych rzeczy w życiu chrześcijańskim, w życiu rodzinnym trzeba dojść stopniowo. Księga Kaznodziei, 7 rozdział, werset 8, przytoczę według Biblii Gdańskiej, zwraca uwagę, że brak cierpliwości często łączy się z brakiem pokory, z brakiem takiej uniżoności, świadczy o pewnej pysze. Kaznodziei 7:8. Lepsze jest dokończenie rzeczy, niżeli początek jej. Lepszy jest człowiek cierpliwego ducha, niż ducha wyniosłego. Zauważmy, lepszy jest człowiek cierpliwego ducha, niż ducha wyniosłego. Salomon celowo nie pisze cierpliwego ducha, niż ducha niecierpliwego, tylko mówi wyniosłego. Dlaczego duch wyniosły nie znosi cierpliwości? Dlaczego ja mam czekać? Musi być tak, jak ja chcę. Wtedy, kiedy ja chcę. Teraz musi być, bo ja tego chcę. To jest ten wyniosły duch. I to jest przeszkoda grzeszniku, która utrudnia życie rodzinne. Wiele małżeństw udałoby się ocalić przed rozwodem, gdyby więcej cierpliwości, pokory było, wyczerpania wszelkich możliwości pomocy w kryzysie rodziny, w kryzysie małżeńskim. I brakuje często także i wytrwałości. I ludzie zbyt szybko rezygnują z tego wielkiego dobra, jakim jest rodzina, i pozwalają diabłu zniszczyć swoją rodzinę. A tymczasem tak potrzebna jest nam miłość, opisana w hymnie o miłości w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, gdzie czytamy w 13 rozdziale, wersecie 4, miłość jest cierpliwa. Pierwszą cechą miłości jest cierpliwość. Dzisiaj wielu chrześcijan fascynuje się apostołami, jakimiś ludźmi, którzy mówią, że mają nadzwyczajne dary ducha. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, werset 12, może was zaskoczę, jaką cechę pierwszą apostolstwa swojego wymienił. 2 Koryntian 12, 12. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości. Prawdziwa cierpliwość jest z Ducha Świętego. A w dzisiejszych czasach łatwo o to, żeby być niecierpliwym. Ile głupstw niecierpliwości się popełnia. A miłość jest cierpliwa. I 13 rozdział, werset 7 powiada pierwszego listu do Koryntian, że miłość wszystko znosi. Czyli nie ma takich trudności w małżeństwie, w rodzinie, których z pomocą miłości nie można byłoby pokonać. Przy dobrej woli obu stron. 1 Koryntian 13 rozdział, werset 8 mówi, miłość nigdy nie ustaje. Miłość jest wieczna i miłość jest lekarstwem na te wszystkie problemy. Także bardzo potrzebujemy tej miłości, musimy się o to modlić. Pewna chrześcijanka z Radomia kiedyś złożyła takie świadectwo. Nie miałam radości z gotowania obiadów dla mojej rodziny i dla mojego męża. Ale mówi, pomodliłam się o to, żebym to robiła z radością, z miłości do mojego męża i moich dzieci. I Bóg wlał z Ducha Świętego w nią miłość i miała radość z tego. Tak samo, jeśli czujemy, że stygnie nasza miłość do współmałżonka, szukajmy oblicza Bożego, prośmy o ten dar Ducha Świętego, o odnowę tej miłości w naszych sercach. Bo takie rzeczy mogą się zdarzyć. My jesteśmy jako ludzie naprawdę skłonni do grzechu. Mamy naprawdę skłonność do niestałości, niestabilności, zmienności nastrojów. Dlatego musimy błagać o tę łaskę i być blisko Pana, jak najbliżej Niego, bo On wtedy napełni nas tym duchem miłości, która jest wytrwała, cierpliwa, która wszystko jest w stanie znieść. Kolejna rzecz, drodzy, która zagraża rodzinie, jest problemem, to oddawanie się rozrywkom. Telewizji, internetowi, najróżniejszym rozrywkom, sportowi, to mogą być różne. Drugi list do Tymoteusza zawiera proroctwo, gdzie cechą ludzi żyjących w czasach ostatecznych miało być to, że mieli to być ludzie, drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset czwarty, miłujący więcej rozkosze niż Boga. To jest poważny problem. Jeżeli ludzie miłują więcej rozkosze niż Boga i tak jest w małżeństwie, tak jest w rodzinie, to jest problem. Jeżeli współmałżonek zaczyna za dużo czasu spędzać w internecie, przed telewizorem czy w jakichś innych rozrywkach, może to powodować problem. Jeśli da się uzależnić, wciągnąć przez takie rozrywki, może to być problem. Taki człowiek jest już zniewalany przez diabła. I co jest lekarstwem, żeby korzystać może z przyzwoitych form rozrywki czy odprężenia, ale w sposób właściwy? Ważny jest umiar we wszystkim, we wszystkich nawykach. W Księdze Przypowieści, 25 rozdział, werset 16, jest taka bardzo prosta zasada. Znalazłeś miód, jedz tyle, ile trzeba, żeby się nim nie przejadł i nie zwymiotował. Umiar w jedzeniu i piciu, umiar też w przyjemnościach, we wszystkim jest jak najbardziej wskazany, bo brak umiaru może powodować taką wyrwę w rodzinie, gdzie diabeł będzie próbował zburzyć ten pokój. Kolejna rzecz, która pomoże nam zachować umiar w tych formach odprężenia, rozrywki, to wstrzemięźliwość. List do Galacjan wymienia owoce Ducha Świętego i wśród nich wymienia wstrzemięźliwość. 5 rozdział, 22 i 23 werset. Więc jeśli chodzimy w Duchu Świętym, naprawdę, jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy, to wtedy jesteśmy w stanie zachować to opanowanie. Pamiętajmy też, żeby korzystać ze Słowa Bożego. Przede wszystkim, ono jest ważniejsze od wszystkich źródeł ludzkich informacji. Księga Jeremiasza, 8 rozdział, werset 9, powiada Jeremiasza, 8 rozdział, werset 9. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana. Jaką więc mają mądrość? I tu strzeżmy się niedobrych porad, niedobrych wskazówek od ludzi, którzy nie mają bojaźni Bożej. Musimy też pamiętać, że nie wszystkie książki, czy materiały, czy konferencje, które nazywają się chrześcijańskimi, czy ewangelicznymi, rzeczywiście takimi są. Spotkałem taką siostrę Eliorę z Jerozolimy, która jest wierzącą Żydówką. Powiedziała mi tak, na początku my, nawróceni Żydzi w Izraelu, stanowiliśmy jedno. Mieliśmy jednego serca, jednego ducha. Ale wpuściliśmy nauczycieli z Ameryki. I wszyscy się podzieliliśmy na różne stronnictwa, różne grupy. Bracia z Chin też opowiadają, że póki bracia szmuglowali do nich Biblię, to było dobrze, ale kiedy zaczęli różną literaturę najróżniejszych nauczycieli z Zachodu sprowadzać, zamieszanie powstało, różne podziały. Więc musimy być świadomi, że jeżeli ktoś gardzi Słowem Pana, nie ma żadnej mądrości. Więc musimy przede wszystkim korzystać ze Słowa Bożego, a rozrywki świeckie często odzwierciedlają spaczony, przyziemny punkt widzenia tego świata. Powinniśmy wyżej cenić relacje w rodzinie niż takie rozrywki, siedzenie przed taką, czy to będzie telewizor, czy komputer, bo dochodzi do tego, o czym usłyszałem od mojej dentystki. Powiedziała, że jej znajoma po prostu mówi, jak przyjeżdżają synowie ze studiów, to ona z mężem ogląda telewizję, a oni siedzą każdy w swoim pokoju i śledzą internet. A gdzie tu relacje, gdzie tu rozmowy, gdzie wspólne jakieś gry, zabawy, nie mówiąc o wspólnym czytaniu Biblii, modlitwie. Także pamiętajmy o tym, żebyśmy nie umiłowali bardziej rozkoszy, bardziej rozrywek tego świata niż, a nawet dozwolonych rozrywek niż Boga. Kolejna rzecz łącząca się z tym ściśle to uzależnienia. Uzależnienia potrafią zniszczyć każdą rodzinę. Księga Przypowieści, 23 rozdział, 20 i 21 werset zawiera takie poważne ostrzeżenie. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Były przypadki, że niektórzy ludzie chodzący do zboru nie pokonali problemu uzależnienia i potem wrócili do niego. A nawet wzięli w międzyczasie ślub z chrześcijanką i niestety potem to wszystko upada. Więc nie możemy lekceważyć zagrożenia. Jeżeli ktoś z nas przed nawróceniem miał problem z jakimś nałogiem, to niech stoi jak najdalej od niego. Niech pamięta o zaleceniu Pana Jezusa, bardzo drastycznym, gdzie mówił w przenośni oczywiście, że jeżeli gorszy cię twoja ręka, to ją utnij. Nie chodzi dosłownie o coś takiego, tylko jeżeli coś się stało dla nas tak bliskie, jak nasza prawa ręka, to musimy pozbyć się tego, jeżeli stało się to częścią naszego życia. Czytamy Mateusza 5,30, a jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Nie jest to zachęta do okaleczenia samego siebie, ale do radykalnego cięcia. Są chrześcijanie, którzy pozbyli się telewizora. Ja znam jednego chrześcijanina, który mówi, sprawy w internecie załatwia tylko moja żona. Ja jestem za słaby. Ja wiem, że to mnie wciągnie. Ja wolę w to nie wchodzić. Jest świadom swojej słabości i przyznał się do tego. I nie bierze się za to. Po prostu musimy być czasem radykalni. I taką szczególną pułapką jest uzależnienie od pornografii. Mateusza 5 rozdział 27 i 28 werset mówi, że nawet sam akt oglądania osoby płci przeciwnej i pożądania jej już jest cudzołóstwem, skonsumowanym, ale w sercu. Czytamy, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Taki grzech, jeżeli mamy skłonności, żeby oglądać jakieś nieprzyzwoite obrazki, filmy, trzeba wyznać i całkowicie porzucić. Księga Przypowieści, 28 rozdział, werset 13. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Po czym poznać, że ktoś prawdziwie pokutował i nawrócił się z grzechu, czy to pożądliwości oczu, czy to właśnie korzystania z nieprzyzwoitych materiałów? Ano, po tym poznać, o czym mówi Izajasza 1,16. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Czyli dopiero wtedy można mówić o prawdziwej pokucie, jeżeli ktoś robi radykalne cięcie, całkowicie się od takich materiałów odcina i już w ogóle nie korzysta z tego. Przestańcie źle czynić. Nie to, że od czasu do czasu sobie spojrzę, no bo to ciekawe. Nie. Koniec i kropka. Nie wracam do tego. I w Chrystusie, drodzy, jest wystarczająca moc do skutecznego pokonania uzależnień, jakie by nie były. List do Filipian, 4 rozdział, werset 13, pokazuje, że w Chrystusie jest potężna moc. Paweł był w stanie napisać, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Nie mówił, mogę niektóre rzeczy, innych nie mogę. Mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. pokonanie uzależnień jest bardzo ważne. Jeśli ktoś w rodzinie ma uzależnienie, trzeba o to się modlić, pościć, walczyć, żeby to pokonać. Bo to potrafi zburzyć pokój w rodzinie. I list Jakuba zawiera jeszcze pomocną wskazówkę, 5 rozdział, werset 16. Jeżeli sobie nie radzimy, mimo wyznania Bogu naszego grzechu. List Jakuba 5:16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czasami jak ktoś sobie ze sobą nie radzi, musi pójść do kogoś ze starszych, do pastora i poprosić o modlitwę, o pomoc, bo sam ugina się pod ciężarem grzechu, pod ciężarem uzależnienia. Kolejne, drodzy, uzależnienie, problem to materializm, pracoholizm, uzależnienie przesadne od pracy. Sama praca jest dobrą rzeczą. My mamy pracować żmudną pracą naszych rąk, zarabiać na utrzymanie, żeby też mieć z czego udzielać potrzebującemu. Ale niektórzy chrześcijanie z pracy uczynili właściwie nie środek do celu, ale cel sam w sobie. I na tym cierpi rodzina. Co się wiąże jeszcze z materializmem? Kłótnie o pieniądze i wygórowane oczekiwania. Przesadne ambicje, apetyt nieposkromiony, którego końca nie widać. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 6 do 10 wersetu i 17 do 19 zawiera takie lekarstwo na ten problem materializmu. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział od 6 do 10. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. W grece jest słowo okrycie. Tu jest przetłumaczone jako odzież, które oznacza i ubranie, i dach nad głową. Dalej, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. I tak rzeczywiście się dzieje. To jest studnia bez dna. To jest głód, którego nigdy nie da się zaspokoić, bo coraz więcej i więcej się jeszcze pragnie. I 17 do 19 wersetu zawiera cenną radę, jak sobie też z tym radzić. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam udziela ku używaniu wszystkiego obficie, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Umiejętność cieszenia się tym, co mamy, doceniania tego, co mamy, jest bardzo ważna. Trzeba się o to modlić i cieszyć się tym, co Bóg już nam dał. Pomyśleć, jak wiele otrzymaliśmy od Niego, i wdzięczność taka płynąca z serca jest bardzo ważna. Diabeł nie musi nam nic zabrać. Wystarczy, że nam mówi, że to, co mamy, nam się słusznie należy. Wtedy będziemy niezadowoleni. Będziemy chcieli więcej i więcej. A mamy być hojni, chętnie dzielić się też z potrzebującymi, bo w ten sposób gromadzimy sobie dobry skarb, dobry fundament na przyszłość. Także materializm zabija rodziny, pracoholizm, kłótnie o pieniądze, wygórowane oczekiwania i wymagania. I może ostatnia sprawa, siódma taka, która jest problemem w małżeństwie nieraz. Jedna strona zawodzi, współmałżonek zawodzi. Pytanie, czy to zwalnia mnie od mojej odpowiedzialności? Załóżmy, żona skarży się na męża, mąż nie okazuje mi należytej miłości. W innym małżeństwie jest inny problem. Mąż mówi do kogoś, żona nie szanuje mnie, lekceważy mnie. Czy to zwalnia, po pierwsze, w tym pierwszym przypadku, żonę od szanowania męża, jeśli on nie okazuje miłości? Albo czy w przypadku, kiedy żona nie szanuje męża, czy to zwalnia danego męża od miłowania żony? Zobaczmy, jaka jest zasada biblijna. List do Rzymian, 14 rozdział, werset 12. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. List do Galacjan, 6 rozdział, werset 5. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Wspomnieliśmy już, że błędne koło się zaczyna, gdy jedna strona zawodzi w małżeństwie, a druga odpłaca też złem. Czyli na przykład, żona nie okazuje szacunku mężowi, to mąż nie okazuje jej miłości. Zaczęło się od żony, że nie szanuje męża. Kończy się na mężu. Uzdrowieniem dla takiej sytuacji jest, żeby każdy robił to, co powinien. Załóżmy, współmałżonek zawodzi, ale my stosujmy się do Bożego przykazania. Załóżmy, mężu, masz żonę, która cię naszanuje, mimo wszystko okazuj miłość żonie. Żono, masz męża, który jest trochę oschły, mimo wszystko okazuj mu szacunek. Może cię bardziej doceni i pokocha. W liście do Efezjan, 5 rozdział, werset 33, czytamy: a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Czy apostoł Paweł podał tu jakieś wyjątki, że można się od tego usprawiedliwić, jeśli jedna strona się nie wywiązuje? Nie. Czytaliśmy już u apostoła Piotra, że nawet jeśli mąż jest niewierzący, żona ma okazywać szacunek. Zatem, drodzy, co dalej z rodziną? Rodzina jest zagrożona. Diabeł chce ją zniszczyć. Zdajemy sobie sprawę, dlaczego chce zniszczyć rodzinę. Rodziny są jeszcze ostoją Bożych wartości, Bożych przykazań. Diabeł chce zniszczyć rodziny, żeby prowadzić na ten świat Antychrysta. Bo jeżeli zniszczy, zdeprawuje rodziny, społeczeństwa będą słabe, kościoły będą słabe. I co będzie? Przyjmą złego. Przyjmą złego. Ludzie, którzy nie będą nawróceni, którzy nie będą posłuszni Bogu. Dlatego nie możemy sobie na to pozwolić. Musimy chodzić w Duchu Bożym. Musimy tworzyć mocne rodziny i mocne kościoły. I w Bogu mamy wszelką moc, aby to się stało. Czytaliśmy już dzisiaj niektóre wersety. Chciałbym może zakończyć takim tekstem: jeśli czujemy się zmęczeni, jeżeli trud wychowania dzieci, życia małżeńskiego jest chwilami ponad nasze siły, to Księga Izajasza zapewnia, że Bóg ma wszelką moc, aby nam jej udzielić. Izajasza 40, rozdział od 28 wersetu. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Szukajmy pomocy u Boga, powierzajmy Mu nasze rodziny, módlmy się, jeśli trzeba, to pośćmy. Bóg ma wszelką moc, żeby nas zachować w swojej łasce. Bóg ma wszelką moc, żeby utwierdzić nasze rodziny i uczynić je prawdziwie szczęśliwymi. Niech Jemu będzie za to wszystko chwała. Amen.